Dobra, oczywiście. Smart Alec. Wiesz, co to znaczy? Smart Alec. Takie powiedzenie amerykańskie. Taki, co zawsze, wiesz, musi coś powiedzieć, zawsze. Już się ucieszył, że mu komplement powiedziałem.
Pracuje.
Okej, okay. 28 rozdział. 28 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Bo ostatnio czytałem właśnie ten fragment też. Czytam Stary Testament też teraz, jak wiecie. I w 28 rozdziale czytamy o Jakubie, który musiał szybciutko uciekać z domu, dlatego że jego brat Ezaw powiedział, że jak tylko ojciec umrze, to on go ciach, zabije, tak. A że tatuś Jakuba i Ezawa był już, no, niedużo mu życia zostało, więc Jakub wolał nie czekać i przy pomocy Rebeki został wyprawiony szybko w drogę, no i szedł. Szedł do rodzinnych stron swojej matki i od 10 wiersza czytamy takie słowa. 28 rozdział od 10 wiersza. Jakub zaś wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu. A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło i wziął jeden kamień z tego miejsca, położył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca Twego i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twemu. Potomstwo Twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe i będą błogosławione w Tobie i w potomstwie Twoim wszystkie plemiona ziemi. A oto Jam jest z Tobą i będę Cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz i przywiodę Cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie uczynię tego, co Ci przyrzekłem. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł: Zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł: O jakimże lękiem napawa to miejsce? Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. I wstawszy wcześnie rano, wziął Jakub ów kamień, który sobie podłożył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch i nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz. I złożył tam Jakub ślub i powiedział: Jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym i ze wszystkiego, co mi dasz, będę Ci dawał dokładnie dziesięcinę. Kiedyś mówiłem Wam już na ten temat, ale ile razy czytam ten fragment, tyle razy trudno mi jest wyjść ze zdumienia nad tym, jak Jakub tutaj zareagował na to widzenie, które miał. Bóg mu się ukazał i obiecał mu niesamowite błogosławieństwo. Oczywiście wiemy, że Bóg potwierdził mu tylko to, co już wcześniej zapowiadał. Bo Bóg wcześniej tą obietnicę dał Abrahamowi, potem dał Izaakowi i tutaj Jakubowi potwierdził, że on nadal jest w tej linii obietnicy. Nadal on jest tym, przez którego Bóg będzie błogosławił. Nadal on jest, ta obietnica jest ważna. Bóg nie zrezygnował z tej obietnicy. Pomimo tych różnych perturbacji w życiu, jakie Jakub miał, Bóg nadal jego wybrał jako osobę, która będzie miała korzyści, która będzie korzystała z Bożej obietnicy. I ta obietnica jest niesamowita. Mówi: potomstwo Twoje liczne będzie jak proch ziemi, prawda? Rozprzestrzenisz się na wschód, na zachód, na północ, na południe, wszędzie. Po prostu będziesz miał wielkie potomstwo. Ja będę z Tobą. Będę Cię strzegł. Przywiodę Cię z powrotem do tej ziemi. Nie opuszczę Cię. Będę z Tobą. Po prostu niesamowite obietnice. Dam Ci wszystko, czego będziesz potrzebował. Będę Cię zawsze strzegł i z powrotem tu Cię przyprowadzę, skąd uciekasz. I to jest coś niesamowitego. I teraz jaka jest reakcja Jakuba na to Boże objawienie? Przede wszystkim jest strach. Jest, czytamy tutaj, że był zdjęty trwogą. Prawda? Jakimże lękiem napawa to miejsce. I to jest naturalne. Zawsze tam, gdzie człowiek ma kontakt z Bogiem i jego serce w jakiś sposób jest czułe na Boga, to jest ten lęk. kiedy sobie uświadomimy, jak wielki Bóg jest, jaki jest święty, to jest ten lęk, jest ten strach, jest ta obawa, bo ja jestem niedoskonały. Mi tak wiele brakuje. Ale dalej, kiedy już tak doszedł do siebie Jakub, to jego postawa jest w drugą stronę. Tutaj się przestraszył, tutaj był ten stres, ten lęk, ten strach, a z drugiej strony, kiedy już tak, prawda, się otrząsnął z tego snu, kiedy już postawił ten pomnik, to miejsce, nazwał trochę inaczej, Betel, co znaczy Betel? Ktoś
dom
wie?
Boży.
Dom Boży, prawda? Bet to jest dom po hebrajsku, El znaczy Bóg. Dom Boży. I potem jego reakcja. W 20 wierszu czytamy, że złożył Jakub ślub i powiedział: jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w której, którą się udaje, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim, kamień, który postawiłem, będzie domem Bożym, ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. To nie była właściwa reakcja ze strony Jakuba. Ona może brzmiała ładnie. Da? Bóg mu coś obiecał i on powiedział: no Boże, jeśli spełnisz tą obietnicę, to ja swoje życie tobie oddam. To będziesz moim Bogiem. O, to niby brzmiało dobrze. On powiedział: no Boże, jeżeli rzeczywiście tak mówisz, jeżeli to się spełni, to ja swoje życie tobie oddam. Będę ci oddawał dziesięcinę, będziesz, nazwę ciebie moim Bogiem, postawię tu twój dom. Ale kiedy patrzymy na to z właściwej perspektywy, słuchajcie, tutaj Bóg, który pokazał mu swoją wielkość, taką wielkość, że on sam się obudził w strachu z tego snu. A tutaj mały Jakubek, który uciekał ze swojego domu ze strachu przed swoim starszym braciszkiem. I ten mały Jakubek, który uciekał ze strachu przed swoim starszym braciszkiem, chociaż miał wszystko, bo ojciec mu dał wszystko. Tak naprawdę on mógł tego brata swojego, prawda, wyrzucić z tego domu natychmiast po śmierci ojca i powiedzieć: nie zbliżysz się tutaj do tego, do moich posiadłości. I miał do tego prawo. A on uciekał, wyprawiony przez mamusię, do innego kraju. I on mówi teraz do Boga: jeśli ty, Boże, to spełnisz, to ja ciebie nazwę moim Bogiem. To ja będę ci dawał dziesięcinę ze wszystkiego. Tak jakby Bóg i tak nie był jego Bogiem i tak jakby Bóg potrzebował jego dziesięciny. Oczywiście dobrą rzeczą jest dawać dziesięcinę, dobrą rzeczą jest mówić do Boga: ty jesteś moim Bogiem, ale to nie o to chodziło. Bóg wcale nie prosił się o łaskę. Wcale nie dlatego okazał się Jakubowi, żeby zdobyć sobie kolejnego wyznawcę tam na tych terenach. Bóg potwierdził mu, że on nadal jemu okazuje łaskę. Jakubie, pomimo twojego nędznego położenia, że ty z jakimś bagażem podręcznym śpisz tutaj z głową na kamieniu, nie mając nawet łóżka, ani bojąc się pewnie gdzieś zatrzymać, żeby go nie wytropił ten Ezaw, ja pomimo twojego nędznego położenia nadal jestem z tobą i daję ci moje obietnice. A Jakub wstaje rano, otrząśnie się i mówi: no dobrze, zobaczymy. Jak dotrzymasz słowa, to ja w to wchodzę, prawda? To ubijemy interes. Wiecie, brzmi to śmiesznie, ale z drugiej strony, jakie to jest tragiczne i jak często my też w ten sposób podchodzimy. Mamy tutaj wszystkie niesamowite Boże obietnice. Jak często w naszym życiu jest tak, że myślimy: no, pożyjemy, zobaczymy, prawda? Boże, wiesz, wiem, że ty obiecałeś, ale wiesz, ja jeszcze to muszę załatwić. No, albo nawet nie mówimy, ale postępujemy w taki sposób, że kiedy Bóg coś obiecuje, wziąć go po prostu za słowo, trzymać go za słowo, skoro tak jest, Boże, okej, ty tak mówisz, tak jest. Ja będę według tego żył. My próbujemy kombinować. My próbujemy się wywijać. My próbujemy naszych własnych dróg. Myślę, że każdy z nas, jak tu jesteśmy, zna to z własnego doświadczenia. I to, że Bóg w tym momencie nas nie trzaśnie raz, a dobrze, to jest tylko Jego miłosierdzie. To, że Bóg Jakuba w tym momencie nie trzasnął raz, a dobrze, to było Jego miłosierdzie. I dalej, kiedy czytamy historię Jakuba, ile on musiał jeszcze się przemęczyć, ile on musiał jeszcze przewalczyć w swoim życiu. Ale przyszedł czas, kiedy on wracał tam, tą drogą, do swojego domu. Wracał i znowu spotkał się z Bogiem. I myślę, że wszyscy znacie tą historię, albo czytaliście nieraz. W 32 rozdziale tej samej księgi, w 32 rozdziale, to było nie tak daleko tych okolic, w których się działa ta historia, o której przed chwilą czytaliśmy. Jakub wracał do domu, Bóg spełnił swoje obietnice. Jakub wracał, był bogaty, miał już dużo potomstwa. Wracał w pokoju do swojego domu
ze stadami,
ze sługami, z całym dobytkiem, ale miał pewien problem. Tam ciągle przed nim był ten Ezaw, z którym musiał się jeszcze pojednać. I od 22 wiersza 32 rozdziału, 32 rozdział, od 22 wiersza czytamy takie słowa. Ale wstawszy tej jeszcze nocy, wziął obie żony swoje, obie służące swoje i 11 synów swoich i przebył brud Jabboku, takiego potoku, a wziąwszy je, przeprawił je przed rzekę, następnie przeprawił też to, co miał. Jakub zaś pozostał sam. I mocował się z nim pewien mąż aż do wzejścia zorzy, a gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. I rzekł, puść mnie, bo już zeszła zorza. A on odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego, jakie jest imię twoje? I odpowiedział, Jakub. Wtedy rzekł, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. A Jakub spytał, mówiąc, powiedz mi proszę, jakie jest imię twoje? Na to odpowiedział, dlaczego pytasz o imię moje? I tam mu błogosławił. I nazwał Jakub to miejsce Peniel, mówiąc, oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje. To była dziwna sytuacja. I to sama w sobie ta sytuacja jest bardzo ciekawa, bardzo dziwna. Ale główne przesłanie tej sytuacji jest takie. Bóg posłał anioła, który walczył z Jakubem. Ta walka była dziwna, bo wszędzie w Biblii, gdzie czytamy, że anioł miał kontakt z człowiekiem, to człowiek nawet nie zdołał zbliżyć się do anioła. Człowiek na sam widok anioła padał na twarz. Ale tutaj Bóg tak zorganizował, że ten anioł był w takiej postaci, że Jakub mógł z nim walczyć, prawda? Mógł nawiązać jakiś pojedynek z nim. Mógł w jakiś sposób, prawda, się zmagać, mocować z nim. I o co chodziło? O co chodziło? O co chodziło Bogu tutaj w tej sytuacji? Chodziło o to, żeby Jakub miał szansę zatrzymać tego anioła. Dlatego ten anioł miał taką postać. Bóg chciał pokazać Jakubowi, zobaczyć, na czym teraz Jakubowi zależy. I zobaczcie, na czym temu Jakubowi zależało. 26 wiersz mówi, ten anioł mówi, puść mnie, bo już zeszła zorza. A on odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. To był już zupełnie inny Jakub. To nie był już Jakub, któremu tak bardzo nie zależało na Bożym błogosławieństwie. Który gotów był przyjąć Boże błogosławieństwo, jeżeli ono okaże się tego warte. Nie, tu Jakub trzymał tego anioła i mówi, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Czyli przyszedł czas w życiu Jakuba, kiedy to jemu zależało. Kiedy to jemu zależało, żeby Bóg mu pobłogosławił. Kiedy już przeszedł przez wiele cierpień i wiedział, że jeszcze przed nim są trudne chwile, bo ten Ezaw tam był przed nimi, z wojskiem, ze zbrojnymi ludźmi. I mówi, ja potrzebuję twojego błogosławieństwa. I wiecie, każdy człowiek, który ma do czynienia z Bogiem, dojdzie do takiego momentu, kiedy będzie potrzebował Bożego błogosławieństwa. Kiedy uświadomi sobie, że bez Boga nie da rady w tym życiu. To znaczy, teoretycznie jakoś da, zawsze się jakoś da. Ale to nie jest życie. Ale o ile lepiej jest wcześniej Bogu zaufać. O ile lepiej jest nie testować Boga w ten sposób na czas. Jakub, wiele lat upłynęło między tym, fragmentem z 28 rozdziału, a 32 rozdziału. To są tylko 4 rozdziały w naszej Biblii, ale tam wiele, wiele lat upłynęło, kiedy czytamy te historie. I te wiele, wiele lat Jakub musiał się zmagać z życiem, z rzeczywistością, aż w końcu i zmagał się, jakoś przechodził przez to, jakoś mu to szło. Ponieważ Bóg mu błogosławił, to nawet nieźle mu szło. Ale w końcu Bóg go postawił w sytuacji, kiedy on musiał powiedzieć: Boże, ja potrzebuję Twojego błogosławieństwa. I wiecie, prawda jest taka, że potrzebujesz Bożego błogosławieństwa. Potrzebujesz każdego Bożego błogosławieństwa, każdej Bożej łaski, jaką Bóg może Ci udzielić. I takie powinno być nasze podejście. Że kiedy Bóg coś do mnie mówi, to otwieramy Biblię i kiedy Bóg coś do mnie mówi, to nie powinno być, a czy to do mnie, czy nie do mnie. Czy ja tego potrzebuję, czy ja tego nie potrzebuję. Ludzie często tak traktują Biblię, jako menu w restauracji, prawda? A, no to dla mnie, a to nie dla mnie, a tu dostałem na Nowy Rok, prawda, jakiś wyroczek, to przeczytam ten wiersz, a czy to do mnie ten wiersz, czy nie do mnie ten wiersz. To nie jest menu. Ty potrzebujesz wszystkiego, co jest tu.
Tak.
Jakubowi w tym momencie, kiedy objawił mu się Bóg, kiedy miał to widzenie, wydawało mu się, że on nie potrzebuje Boga. Tak mi się wydawało. Bo gdyby był przekonany, że potrzebuje, to powiedział: Boże, dzięki Ci, ja tego potrzebowałem. Nie, jak dojdę do mojej rodziny, jak wrócę w pokoju do mojego domu, jak mi dasz błogosławieństwo, to wtedy będziesz moim Bogiem. Jemu się wydawało, że tego błogosławieństwa on w tym momencie nie potrzebuje. A w końcu okazało się, że owszem, potrzebuje. Bo żeby przejść przez potok, potrzebował Bożego błogosławieństwa. Bo wiedział, że tam go może czekać śmierć. I ty potrzebujesz wszystkiego, co jest tu. Kiedy otwierasz Biblię, czytasz coś, to nie jest pytanie, czy to jest do mnie, czy ja to potrzebuję, ale co w tym jest takiego, co jest dla mnie. Jak ja mogę to zastosować w moim życiu. Także nie bądźmy tacy jak Jakub w tym czasie. Nie uważajmy, że nie potrzebujemy Boga. Albo, że jeszcze teraz Go nie potrzebujemy. Albo, że w tym Go nie potrzebujemy. Albo, że w taki sposób Go nie potrzebujemy. Zawsze potrzebujemy Boga, we wszystkim potrzebujemy Boga i wszędzie potrzebujemy Boga. A jeżeli uważamy inaczej, to Bóg się zatroszczy, żebyśmy kiedyś byli przekonani, że tak nie jest. Że On nam to udowodni. Oby jeszcze tutaj w tym życiu, na ziemi. Bo każdy człowiek kiedyś się przekona, kiedy stanie przed Bogiem, że naprawdę Go potrzebował. Tylko, że wtedy niestety będzie już za późno. Także póki żyjemy, póki mamy tą możliwość, pamiętajmy, zawsze, wszędzie, każde Boże błogosławieństwo jest nam potrzebne. Amen.
Amen. Powstańmy. Kto pragnie podziękować Panu i za to słowo, za świadectwo brata, za społeczność.